Rozpoczęliśmy dzisiaj debatę, porozmawiajmy o Wielkiej Solidarności. Jest godzina 11.11. Olga Zielińska, witam Państwa serdecznie. Witam również moich gości w studiu. Pan profesor Marcin Zieleniecki z Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert prawa pracy. Dzień dobry, witam. Pan Jacek Rybicki, publicysta, wieloletni członek władz krajowych i regionalnych NSZZ Solidarność. Dzień dobry panu. I pan Roman Kuziński, wiceprzewodniczący regionu gdańskiego NSZZ Solidarność, ale wcześniej wiceprzewodniczący Solidarności Stoczni Gdynia. Dzisiejszy temat debaty, dzień dobry, kultura dialogu w Polsce od 21 postulatów do układów zbiorowych. Ja bym chciała jeszcze tylko przypomnieć, 40 lat mija od powstania Wielkiej Solidarności, ale w takiej powszechnej, obiegowej opinii Solidarność to związek, to ruch społeczny, który spowodował to, że runęły właśnie mury komunizmu w Polsce, ale bardzo mało się mówi o tym, że Solidarność od początku była takim typowym związkiem zawodowym, który walczył o godność pracownika, o warunki pracy, o płace. Pan Jacek Rybicki. Czy tak
było? Się rodziła Solidarność i mało tego, śmiem twierdzić, że te skutki, o których pani redaktor wspomniała, nie miałyby miejsca, nie mogłyby zaistnieć, gdyby właśnie nie taka organizacja jak Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Solidarność od początku łączyła w sobie właśnie walkę o demokrację z walką o prawa pracownicze, godność człowieka pracy. To była ta podstawa. Mało tego, nie przetrwałaby Solidarność czarnej nocy stanu wojennego, gdyby nie zwykli ludzie w zakładach pracy. To oni przenieśli Solidarność przez tą katastrofę i to dzięki nim w 1989 roku mogliśmy cieszyć się rzeczywistą wolnością i iść dalej. Więc dlatego jest jedna Solidarność. Oczywiście dzisiaj ona działa w zupełnie innej rzeczywistości, to jest jasne, ale to jest także dzisiaj związek zawodowy, który dba o godność człowieka pracy. I na tym polega ten fenomen. Tak?
Czyli od początku Solidarność, przypomnijmy, walczyła o godność pracownika. Ja się chciałam zapytać pana Romana Kuzimskiego o taki fenomen związany z Solidarnością, bo działalność Solidarności związana jest z wartościami chrześcijańskimi. Przecież już w roku 80 mieliśmy do czynienia z tymi sławnymi mszami świętymi odprawianymi w zakładach pracy.
Tak, no chcę jeszcze uzupełnić wypowiedź pana Jacka Rybickiego. Solidarność to 10 milionów deklaracji członków naszego związku. I proszę tego nie mówić z ruchem społecznym. 10 milionów członków związku, bo tyle zostało wypełnionych deklaracji przynależności do NSZZ Solidarność. I rzeczywiście tak powstawała Solidarność. I rzeczywiście ta Solidarność najbardziej była w zakładach pracy, mniej wśród liderów. Liderzy byli sobie ludźmi, którzy uprawiali różnego rodzaju, mieli poglądy, politykę. Natomiast ludzie w zakładach pracy, w fabrykach, stoczniach, w portach, to byli ludzie Solidarności, to dzięki nim ta Solidarność przetrwała. I dzięki Kościołowi. Od pierwszego dnia strajku, pamiętam, w Gdyni, byłem wówczas w komitecie strajkowym Stoczni Remontowej Nauta, w Gdyni zażądali stoczniowcy mszy świętej. Wcześniej uprzedzili nas stoczniowcy ze stoczni wówczas imieniem Komuny Paryskiej, późniejszej gdyńskiej. To tam bez zgody władz, bez zgody władz kościelnych odprawiono pierwszą mszę, a był to prałat Hilary Jastak. Pierwszą mszę, gdzie przyszedł do nas bezpośrednio z kościoła w dzień, kiedy żeśmy go o to poprosili i tą mszę odprawił. One się zbiegły razem z mszą w stoczni wówczas Lenina, stoczni gdańskiej, gdzie odprawił ją również w tym samym czasie ksiądz Jankowski, Henryk Jankowski. Ale od samego początku stoczniowcy strajkujący robotnicy domagali się mszy świętej i chcieliśmy, aby ona się odbyła na terenie naszych zakładów, i ona się odbyła. I w niej uczestniczyli wszyscy.
Ja myślę, że właśnie ten udział Kościoła wpłynął na to, że ten dialog wtedy społeczny z władzami przybrał taki wymiar wręcz pokojowy, co było wtedy w ówczesnym czasie wręcz niewiarygodne. Ale
pani redaktor, chcę powiedzieć więcej. Myśmy się poczuli bezpieczni. Myśmy po tej mszy świętej poczuli się wszyscy bezpieczni, bo pamiętaliśmy, bo to było niedawno, ja pamiętam ten 80. rok. W 70. roku rozprawiono się, rozstrzelano ludzi na ulicach Gdyni. Później jak w 80. roku przyszedł ksiądz, odprawił nam mszę świętą, byliśmy wszyscy razem, to nagle i się policzyliśmy i poczuliśmy siłę.
No i mieliśmy papieża.
I mieliśmy papieża.
To porozmawiajmy o pierwszej liście postulatów, słynnych tablicach sierpniowych. 21 postulatów, pan profesor Marcin Zieleniecki. Jak to wygląda z punktu widzenia takiego już historycznego, z punktu widzenia 40 lat? Jaki wpływ te postulaty miały na tworzone później prawo, na dzisiejsze prawo?
Rozmawiamy o dialogu społecznym, więc rok 1980, sierpień 1980 roku właściwie dla mnie jest pierwszą sytuacją, w której dochodzi do, no nie mówię, że pierwszą, bo oczywiście wcześniej też robotnicy protestowali, był prowadzony dialog z ówczesną władzą ludową, ale mamy do czynienia z takim autentycznym dialogiem społecznym. Problemem, z jakim borykali się robotnicy, pracownicy w okresie PRL-u, to problem braku takiej autentycznej reprezentacji związkowej. Przecież działała centrala związkowa, prawda? Ona była takim legitymizowanym przez władzę związkiem zawodowym, ale robotnicy uznali, że to nie jest autentyczna reprezentacja ich interesów, że potrzebują właśnie swojej samodzielnej, niezależnej od władzy ludowej reprezentacji interesów, i stąd pojawił się postulat numer jeden, prawda, utworzenia czy akceptacji de facto władzy dla powołania wolnych związków zawodowych zgodnie z ratyfikowaną przecież przez Polskę już wcześniej konwencją numer 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Jak spojrzymy na listę postulatów, to oczywiście te postulaty są różne, ale wiele z tych postulatów dotyczy właśnie takich kwestii, które są również dzisiaj przedmiotem dialogu społecznego.
No właśnie, i tak
wiek emerytalny, kwestie płaca, dotyczące płac, kwestie dotyczące czasu pracy, prawda, postulat. Ostatni z postulatów, chociaż uważam, że jeden z ważniejszych, postulat wprowadzenia wolnych sobót. Także sporo jest takich tutaj żądań na tej liście, które no można powiedzieć również dzisiaj. Patrzymy na to oczywiście z innej perspektywy, ale też zachowują swoją aktualność.
Pan Jacek Rybicki, no właśnie, jak to jest z tymi postulatami? Bo po kilku latach, 10, może trochę więcej, okazało się, że niektóre z tych postulatów nie są aktualne, a dzisiaj się okazuje, że one znowu są aktualne, że niektóre nie są wręcz zrealizowane. Dlaczego tak się stało?
Ja sądzę, że to powiedział przed chwilą pan profesor, to znaczy przedmiot tych postulatów jest oczywiście dzisiaj także przedmiotem negocjacji na innych szczeblach wprawdzie często, bo wówczas te postulaty wszystkie były kierowane oczywiście do rządzących z Warszawy, prawda, ponieważ wiadomo, no to tam zapadały decyzje, centralnie sterowana gospodarka była, centralnie sterowane ceny i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj, jeżeli mówimy o żłobkach, no no to niekoniecznie kierujemy to pod adresem Warszawy, prawda? Jeżeli, bo tu jest któryś z postulatów na ten temat, jeżeli mówimy o takich kwestiach jak kwestie płacowe, no to oczywiście tam, gdzie jest to zakład, wiadomo, na poziomie zakładu pracy się to rozstrzyga, ale powtarzam, to są wszystko postulaty, które dzisiaj także są podstawą dialogu społecznego. Trzeba bardzo wyraźnie też rozróżnić, bo dialog społeczny jest terminem konstytucyjnym, prawda? I to jest, bo często się myli dialog społeczny z w ogóle dialogiem obywatelskim, z dialogiem. Tymczasem dialog społeczny jest bardzo ściśle określony. To jest dialog konkretnych podmiotów, prawda? I który ma rozstrzygać konkretne sprawy. I te sprawy rzeczywiście w 21 postulatach w większości były zawarte, pomijając takie jak na przykład wprowadzenie kartek na mięso, no bo to z dzisiejszej perspektywy jest postulat bardzo egzotyczny, ale wówczas miał swój konkretny cel. Równy dostęp do pewnych podstawowych produktów potrzebnych do przeżycia.
Ale dzisiaj mamy do czynienia na przykład z dyskusjami o podwyższeniu minimalnej płacy przecież, tak? I tutaj jakby to jest kontynuacja, niemniej jednak tego postulatu, który był zapisany
tak jest, no,
w sierpniu 80
roku. Wieku emerytalnego, wówczas wprawdzie też z dzisiejszej perspektywy dosyć egzotyczny, bo przypomnę, to był postulat obniżenia dla kobiet do 50 lat, a dla mężczyzn do 55, ale wiadomo, że z czym jest to związane. Jest to związane też z długością życia, z kondycją zdrowotną społeczeństwa, która była dramatyczna i tak dalej, i tak dalej.
To ja teraz chciałam porozmawiać z panem Romanem Kuzimskim, bo przez wiele, wiele lat był pan wiceprzewodniczącym Solidarności w Stoczni Gdynia. I jak układał się ten dialog społeczny z pracodawcą i jak się na przestrzeni lat zmieniał?
O, powiem tak, do 95 roku była dziwna historia, bo otóż obowiązywały różnego rodzaju regulaminy, systemy, jakiś zakładowy system wynagradzania. Prawda? Do dnia dzisiejszego, jak opowiadam, to nie wszyscy wierzą, ale w stoczni pensja pracownika stoczni składała się z 70 różnych czynników. Także stoczniowiec, jak rozpoczynał pierwszego pracę, to nie wiedział, za ile pracuje tak naprawdę, bo na końcu tego miesiąca dopiero dowiadywał się, jakie jest jego wynagrodzenie. Pamiętam tabelę płac, która miała 11 kategorii i całe abecadło podkategorii. Czyli można było mieć najwyższą grupę i do tego jeszcze cały alfabet i pod tym każdą literką A, B, C, D, E, F, prawda, kryła się zupełnie inna stawka. I myśmy to wówczas próbowali obalić. Staraliśmy się zrobić, i to też w negocjacjach. Siadaliśmy, wówczas to były dyrekcje, nie zarządy, dyrekcje stoczni, siadaliśmy z dyrekcją, próbowaliśmy to obalić, mówiliśmy, że trzeba te systemy pozmieniać, system akordowy pozmieniać, bo on jest szkodliwy, on jest niepotrzebny ani stoczni, ani pracownikom. I ten dialog trwał. 95 rok, pierwsze układy zbiorowe, zakładowe układy zbiorowe. I tutaj siedzieliśmy z 2 lata nad tym i wypracowaliśmy duży, potężny, dość szczegółowy układ zbiorowy dla wszystkich grup zawodowych w stoczni. 2 lata żeśmy siedzieli, spotykaliśmy się kilka razy w tygodniu, żeby te wszystkie poszły. Wyszła z tego bardzo gruba książka. I później też trwały ten dialog. Cały czas wszystkie kwestie dotyczące spraw pracowniczych, prawie dotyczących również spraw firmy, było to uzgodnione w ramach dialogu społecznego.
Pan profesor Marcin Zieleniecki, czy jednak zmieniająca się gospodarka, ale też i świadomość ludzi, bo przypomnijmy, że w latach 70., jeszcze chyba w latach 80. na początku, pracownicy najczęściej byli związani z jednym zakładem pracy, najczęściej tego zakładu pracy nie zmieniali. Ale czy właśnie zmieniająca się gospodarka też wpłynęła na zmianę w dialogu społecznym?
Ja nawiążę do wypowiedzi pana przewodniczącego Kuzimskiego, dlatego że mam sentyment do tej daty, do tego właściwie roku, tutaj poprawię, 1994.
No tak, a myślę.
A dlaczego mam sentyment? Dlatego, że to jest rok, w którym właściwie zaczęła się moja przygoda w ogóle z prawem pracy, też z dialogiem społecznym. która trwa od już ponad 26 lat.
To ja tutaj wejdę panu w słowo, że przez wiele lat był pan członkiem komisji do spraw układów zbiorowych pracy przy ministrze pracy i polityki społecznej.
A to właśnie też przy tej okazji właśnie nastąpiło. Do czego zmierzam? 94 rok to jest duża nowelizacja kodeksu pracy i wprowadzenie do kodeksu pracy przepisów o układach zbiorowych pracy, z którymi to przepisami wiązano rzeczywiście ogromne nadzieje na zmianę tak naprawdę modelu prawa pracy. Miałem przyjemność pisania pracy magisterskiej, także pierwsza moja praca naukowa, jakaś taka powiedzmy, powiedziałbym może bardziej taka przygotowująca mnie do późniejszych...
Analiza.
Tak, analiza dotyczyła właśnie roli układów zbiorowych pracy. Tak jak powiedziałem, była to nowelizacja, której celem miała być zmiana modelu prawa pracy. To znaczy z takiego modelu, w którym władze państwowe poprzez ustawy, rozporządzenia narzucają warunki pracy pracownikom i pracodawcom. Zmiana modelu na taki, w którym cedujemy te uprawnienia na szczebel, czy to zakładu pracy, czy to na szczebel branży. Gdybym miał z perspektywy tych 26 lat oceniać, czy ten eksperyment właściwie, chociaż w wielu krajach Europy Zachodniej ten model działa i ten jak gdyby eksperyment tam się powiódł. Gdybym miał oceniać, czy to się powiodło w Polsce, to powiedziałbym, że nie. Dlatego, że dzisiaj ten model nie uległ zmianie. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że w Polsce nie ma układów. One są zawierane, one działają. Są zawierane głównie na szczeblu zakładowym. Niestety nie są zawierane na szczeblu branżowym i to jest duży deficyt naszego systemu, ale ten model prawa pracy właśnie taki, nazywaliśmy go modelem pluralistycznym, czy z takim zdecentralizowanym, on jednak nie uległ zmianie i to doskonale widzimy, obserwując na przykład to, jakim echem odbijają się zmiany w przepisach prawa pracy, które są dokonywane na szczeblu centralnym. Właściwie każda nowelizacja kodeksu pracy, ona wprost dotyczy wielu, nie chcę powiedzieć, że wszystkich, bo one często mają ograniczony zakres podmiotowy, ale dotyczy wielu, jeżeli nie wszystkich pracowników, co jest, że tak powiem, też bardzo często powodem do jakichś niepokojów. Gdyby ten model pluralistyczny był realizowany i gdyby ta regulacja warunków pracy i płac odbywała się na szczeblu, czy w drodze układów zbiorowych pracy, nawet na szczeblu zakładowym, no to te zmiany, które siłą rzeczy tak czy tak państwo musi wprowadzać do prawa pracy, one nie miałyby aż tak dużej siły oddziaływania.
Pan Jacek Rybicki, no właśnie, dlaczego w Polsce nie ma ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, układów branżowych? Bo przecież przypomnijmy, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Austria, tam kodeks pracy nie ma takiego znaczenia jak układy zbiorowe, branżowe. Dlaczego w Polsce jest inaczej?
Oczywiście, że tak. Warto dane przytoczyć. W Polsce pracownicy objęci układami zbiorowymi to jest około między 15 a 17, zdaje się, procent, tak? Natomiast w Austrii to jest 90% pracowników jest objętych układami zbiorowymi. Tylko proszę pamiętać, że w Austrii zrzeszenia pracodawców branżowych są obowiązkowe. I no, to, o czym Roman Guzimski wielokrotnie mówił, jest partner. Jest partner branżowy, z którym można te układy negocjować. To jest pierwsza przyczyna. Myślę, że koledzy ją rozwiną. Natomiast druga przyczyna, moim zdaniem równie istotna, to jest kultura dialogu. To jest kultura dialogu. Otóż kiedyś byłem w Skandynawii, w Norwegii, rozmawiając z kolegami, koleżankami i kolegami tam, pytam się, no dobrze, ale co jeżeli pracodawca ewidentnie eliminuje związki zawodowe w Norwegii? to oni nie mogli zrozumieć. Jak to eliminuje? Przecież to media, taki pracodawca byłby zniszczony. Bo jest inna kultura dialogu. U nas jest przyzwolenie na to, żeby pracowników traktować w sposób absolutnie przedmiotowy. I tu rodzi się zresztą odwołanie do postulatów sierpniowych, do związków zawodowych wolnych i niezależnych, do akceptacji tych związków już nie przez władze centralne, ale często przez tego pracodawcę, prawda, któremu nie po drodze, który mówi często, u mnie związki nie powstaną w żadnym razie. Tu warto wspomnieć, że dzisiaj jest taki dzień, pogrzeb Piotra Sojki, prezesa Remontowej Holding, który właśnie pokazywał przez kilkadziesiąt lat kierowania potężnymi firmami, że 80-kilka% pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych potrafi być partnerem w kierowaniu zakładem pracy, w kierowaniu w dodatku i uzyskiwaniu zysków, uzyskiwaniu dochodów odpowiednich. Także no żal, że właśnie taki człowiek dialogu odchodzi.
No właśnie pan prezes Piotr Sojka wielokrotnie powtarzał, że kapitałem stoczni są ludzie, są pracownicy i dawał temu wyraz w ciągu całej swojej kariery zawodowej. Tutaj pojawiło się kilka wątków, które warto poruszyć, ale ja chciałam się zapytać pana Romana Kuzimskiego, bo przecież dyskusje, negocjacje na temat utworzenia właśnie takiego branżowego układu zbiorowego związanego z sportowcami chyba jest już dosyć daleko posunięty. Czy to ma szansę powstania taki układ, czy raczej nie? Czy na razie to są tylko raczej rozmowy i rozmowy i rozmowy?
Pod warunkiem, że zmienimy prawo. Jeśli układ wynegocjują nawet Związek Zawodowy, czyli Sekcja Krajowa Portów Morskich pod tym się podpiszą reprezentanci pracodawców w tych portach, to on ma możliwość zaistnienia. Natomiast no, jestem święcie przekonany, że on nie będzie obowiązywał, bo polskie prawo na to nie pozwala. Natomiast na pewno będzie to obowiązywało na przykład w porcie Szczecinie, w Gdyni, w Gdańsku, ale na przykład już na terminalach kontenerowych niekoniecznie, bo tam każdy sobie prezes uważa, że jego układ zbiorowy albo nawet regulaminy wewnętrzne, bo jeszcze nie wszyscy nawet układy zbiorowe są lepsze niż ten ponadzakładowy. Bijemy się, tak jak pan profesor powiedział, od 94 o układy ponadzakładowe. Nigdy nam się nie udało. I to, co powiedział pan Jacek Rybicki. Po drugiej stronie nie mamy partnera. Nie ma osób, które by... I nie ma takiego prawa, które by wyznaczały osoby spośród pracodawców w różnych...
Ale nie do końca jest też wola, prawda?
Ale nie ma woli z ich strony. Oni są bardziej zainteresowani,
żeby... Ja kiedyś rozmawiałem z... Układ zbiorowy był bodaj w Tesco, tak? I ja rozmawiałem z przedstawicielem innej firmy i mówię, dlaczego wy nie zawieracie ponadzakładowego układu zbiorowego? To mówił, to nie jest w naszym interesie. Prawda?
Właśnie, ale pan Jacek Rybicki mówił o kulturze dialogu. Czy ta kultura dialogu na przestrzeni tych 40 lat, dialogu między stroną pracowniczą, pracodawcą, a rządem zmieniła się pan profesor Marcin Zieleniecki?
Ja kilka słów jeszcze nawiążę tutaj do tych problemów i do pytania, dlaczego w Polsce nie ma
układów zbiorowych
pracy, bo ja uważam, że układ zbiorowy pracy to jest po pierwsze ogromna szansa dla też związków zawodowych do tego, żeby zachęcić pracowników do angażowania się w działalność związków zawodowych, do tego, żeby mieć wpływ na te decyzje, które związki podejmują jako strona układu zbiorowego pracy. Zgadzam się z tym, że jeżeli chodzi o układy ponadzakładowe, to rzeczywiście brak partnera po drugiej stronie. Oczywiście w Polsce działają organizacje pracodawców, które mają zdolność układową, mogą takie układy zawierać, ale w Polsce obowiązuje zasada, zgodnie z którą układ ponadzakładowy może dotyczyć tylko pracodawców zrzeszonych w takiej organizacji. Prawo zrzeszania się w organizacjach pracodawców to jest wolność zagwarantowana konstytucyjnie i w sytuacji, w której nawet taki układ zostanie zawarty, tak naprawdę każdy pracodawca indywidualnie decyduje o tym, czy będzie objęty tym układem, czy też nie, poprzez możliwość wystąpienia z organizacji pracodawców i ten sposób uwolnienia się od rygorów związanych z układem zbiorowym pracy. Ja kilka elementów tak hasłowo spróbuję trochę krócej je przedstawić, które uważam za ważne, jeżeli chodzi o próbę takiej diagnozy, dlaczego te układy nie działają w Polsce, więc zwracam uwagę na to, że mamy już odmienną strukturę gospodarczą, to znaczy jeszcze lata 90. to był okres, kiedy mieliśmy duże przedsiębiorstwa. Pan przewodniczący Kuzimski podawał tutaj przykład Stoczni Gdynia. No dzisiaj ta struktura wygląda zupełnie inaczej. Przeważają jednak przedsiębiorstwa mniejsze, mniejsi pracodawcy zatrudniający mniejszą liczbę pracowników, gdzie z natury rzeczy trudniej też tych pracowników zorganizować w związki zawodowe. No i ten wpływ pracodawcy na warunki pracy, on jest bardziej bezpośredni. No i trzeba od razu powiedzieć, że większy. Ja mam jeszcze tylko hasłowo jedną rzecz powiem. Mam jeszcze taki jeden temat, który przy każdej okazji staram się promować, a który uważam, że też stanowi dużą barierę, jeżeli chodzi o rozwój układów w Polsce. To jest przyjęty w naszym prawie pracy sposób rozumienia zasady uprzywilejowania pracownika. Mamy w artykule 9 Kodeksu Pracy taką zasadę przyjętą, że żadne postanowienie układu zbiorowego pracy nie może być mniej korzystne dla pracownika, aniżeli przepisy ustawowe. I teraz, jeżeli wczujemy się w rolę pracodawcy, prawda, i tutaj panowie mówili o woli, prawda, że często brakuje tej woli, no to proszę mi powiedzieć, który z pracodawców właściwie z własnej nieprzymuszonej woli chce się wiązać takim układem zbiorowym pracy, który może zawierać tylko postanowienia korzystniejsze dla pracownika.
Pan Piotr Sojka jest takim akurat przykładem.
Aniżeli przepisy prawa pracy. Ja tylko jedno zdanie jeszcze. I ja staram się promować jednak zmianę tego podejścia do zasady uprzywilejowania pracownika i to, że właściwie ta zasada mogłaby wyglądać w taki sposób, że układ mógłby być pewnym kompromisem, to znaczy jednak związek powinien oceniać, a
chyba
nie
właśnie
inspekcja pracy, rejestrując ten układ. Czy układ jako całość, prawda, wszystkie jego postanowienia, one są bardziej korzystne dla pracowników, czy też nie? Sami pracownicy nie to ocenią?
Już odpowiadam. Prosty przykład. Pracodawca uznaje, że woli zapłacić 100% za zwolnienie lekarskie, niż mieć w zakładzie chorych pracowników, którzy będą przychodzili, ponieważ nie będą akceptowali obniżenia do kodeksowych 80%. To jest jeden przykład takich korzyści. Można by wyliczać wiele korzyści układowych, z których pracodawca też może skorzystać. Tak? Ale tu jest jeszcze jedna rzecz. Bo oczywiście o tym rozmawiamy od wielu lat, o czym przed chwilą pan profesor mówił. Otóż pozycja pracownika i kultura dialogu w Polsce jest tak niska, że pracownicy boją się dopuszczenia takich rozwiązań, ponieważ są słabsi i boją się, że powszechnie będzie stosowane obniżanie norm kodeksowych, nie rekompensujące ewentualnego zysku dla pracowników. I stąd takie postawienie sprawy, że układ zbiorowy nie może obniżać norm kodeksowych. Prawda? No, nie sądzę, żeby to się w najbliższym czasie mogło zmienić.
To porozmawiajmy jeszcze o Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Dlaczego tak się stało, że przestała funkcjonować, i o Radzie Dialogu Społecznego. Czy te ciała mają jakieś znaczenie dla polskiego prawa? Pan Roman Kuzimski.
Oczywiście, że miały. No przecież to Jacek Rybicki, może powiedzieć, był wówczas we władzach Komisji Krajowej, był sekretarzem w okresie, kiedy
zaraz
wchodził minister Boni na Komisję
Trójstronną,
wygłaszał tezę, wychodził, do widzenia, nic go dalej nie interesowało.
A na poziomie wojewódzkim?
Na poziomie wojewódzkim to jest, ja to nazywam bardziej takie spotkanie towarzyskie niż Rada Dialogu, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego.
A dlaczego?
Dlatego, że to nie ma przełożenia zupełnie na nic. To, co oni tam nawet uzgodnią, czy próbują uzgodnić. Tam przychodzą osoby, które wymieniają się informacjami. Ostatni czas pokazywał na przykład, że oni zaczynają podejmować jakieś dziwne uchwały, nazwałbym to bardziej polityczne niż związane z dialogiem społecznym, czy jakby pomocą dla tego pracownika, czy pracodawcy, który tej pomocy jakby od nich oczekuje. Nie, nie można się od nich wyegzekwować rozwiązania jakiegokolwiek problemu, bo po prostu oni nie są tym zainteresowani, tak, do końca.
Dialog społeczny ma swoje trzy szczeble, tak? Pierwszy szczebel to jest informacja, drugi poziom jakby to jest konsultacja i trzeci najwyższy to jest negocjacje. Można powiedzieć tak, że dziś rozwiązania prawne, które przyjęto, określają, że na szczeblu wojewódzkim to jest praktycznie tylko poziom informacji, czyli wymiany informacji. Na szczeblu krajowym, no może konsultacja, ale na pewno nie negocjacje, które prowadzą do jakichś ostatecznych rozwiązań. I to jest, myślę, ten mankament. Oczywiście, że można powiedzieć, że no, na szczeblu krajowym te kompetencje są już w miarę, ale no, kiedy myśmy przygotowywali Radę Dialogu jako następczynię Komisji Trójstronnej, no to chcieliśmy, żeby jednak ta Rada Dialogu miała w pewnym zakresie zdecydowanie większy wpływ na rozwiązania prawne niż ma obecnie. Tak się nie stało, no i jest tym, czym jest, prawda? W dużej mierze zależy to, po raz trzeci to powtarzam, od woli i kultury dialogu poszczególnych stron.
Jest taka wola, bo przecież widać pana prezydenta Andrzeja Dudy, pan profesor Marcin Zieleniecki. Czy faktycznie, jakie są te słabe ogniwa i co należałoby zmienić, jeśli to w ogóle możliwe jest w polskim prawie, aby ten dialog społeczny między wszystkimi stronami przebiegał w taki sposób, żeby decyzje podejmowane w trakcie dyskusji miały większe znaczenie?
Tak, zwrócę uwagę, że mamy od 2015 roku nową ustawę, tak, o Radzie Dialogu Społecznego i tutaj chcę też podkreślić, że Solidarność miała duży udział, jeżeli chodzi o wypracowywanie kształtu tej ustawy. W ogóle partnerzy społeczni tutaj byli zaangażowani w pracę nad projektem ustawy. Jest to na pewno bardzo duża zmiana na korzyść w porównaniu z poprzedniczką, to znaczy Trójstronną Komisją do Spraw Społeczno-Gospodarczych i to doskonale pokazuje praktyka dialogu na szczeblu ogólnopolskim czy centralnym. Ja przez ponad 4 lata pełniłem funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej i z natury rzeczy w tych spotkaniach, w tym dialogu społecznym, na forum podkreślam, bo Rada Dialogu Społecznego to jest forum. To jest miejsce, gdzie jest prowadzony dialog społeczny. Wielokrotnie brałem udział. Dialog społeczny był czymś, co bardzo angażowało też nas jako resort, ale wiem, że również inne resorty w realizacji naszych zadań. Oczywiście no można by szukać bardziej może takich rozwiązań, które nadawałyby temu dialogowi charakter taki bardziej skuteczny. Ja przypominam sobie, że miałem taką ideę promowania, właściwie oderwania takiego instytucjonalnego Rady Dialogu Społecznego od właśnie ministerstwa. Dlatego, że Rada Dialogu Społecznego nadal jest jednostką organizacyjną usytuowaną w ramach Ministerstwa Rodziny, Pracy,
Polityki Społecznej. Ale wydawać by się mogło, że jeśli jest reprezentacja rządu, to powinno być takie korzystne dla samego dialogu.
No tak, ale mówimy o jednak ciele, które ma strukturę trójstronną i właściwie wszystkie strony, wszyscy trzej partnerzy powinni mieć równe prawa, prawda?
No właśnie, pytanie, czy wszystkie strony są równe, czy jednak któraś ze stron jest uprzywilejowana?
To jest tak, to jest oczywiście też kwestia kompetencji i zwracam uwagę na to, że w tej ustawie o Radzie Dialogu Społecznego mamy jak gdyby zapisane, zagwarantowane dla Rady takie kompetencje twarde, ustawowe. Podam przykłady kwestia, nie wiem, waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, czy wskaźnika waloryzacji, czy udziału elementu płacowego w tym wskaźniku waloryzacji, czy kwestia płacy minimalnej, akurat trwają w tej chwili negocjacje nad płacą minimalną w roku 2021, więc to są kompetencje, które są zapisane w sposób twardy w ustawie, ale chcę powiedzieć, że osiągnąć kompromis, porozumienie pomiędzy tymi trzema partnerami reprezentującymi naprawdę rozbieżne interesy jest niezwykle trudno i gdybyśmy tak sięgnęli do historii, to rzeczywiście sytuacja, w której partnerzy w drodze porozumienia przesądzają tak ważne z punktu widzenia gospodarki państwowej, prawda, czy w ogóle gospodarki, elementy jak waloryzacja świadczeń, która przecież jest kosztowna dla systemu finansów publicznych, czy wysokość minimalnego wynagrodzenia, która bezpośrednio przecież dotyka pracodawców czy przedsiębiorców, jest niezwykle trudno. Właściwie jest to bardzo rzadka sytuacja, w której partnerzy w drodze porozumienia te kwestie osiągają i wydaje się, że można by było te kompetencje Rady Dialogu Społecznego skonstruować nieco inaczej. Sam też przez jakiś okres czasu starałem się promować taką ideę właśnie powołania do życia takiego organu właściwie, czy takiego ciała jak Rzecznik Dialogu Społecznego i usytuowania Rady Dialogu Społecznego przy takim niezależnym właśnie niezależnym nie chcę powiedzieć organie, bo może tak.
Ale jakie kompetencje brzmi, miałby w takim razie rzecznik?
No właśnie, miałby odpowiadać za promocję dialogu społecznego, nie będąc usytuowany po żadnej z tych trzech stron dialogu prowadzonego na szczeblu.
To jest bardzo, bardzo dobra idea i szkoda, że nie znalazła się w programie rządu Morawieckiego, rządu premiera Morawieckiego, ponieważ przypomnę, był to też postulat Solidarności, kiedy powoływano rzecznika przedsiębiorców, tak? To tutaj jakoś tak się nazywa. W każdym razie no naturalne byłoby, gdyby właśnie ten rzecznik dialogu był wówczas również, gdyby ten organ był skonstruowany.
Pan Roman Kuzimski, czy pan również podziela tę opinię, że taka osoba, ten
rzecznik...
Jeśli
miałoby to usprawnić, to oczywiście tak, no bo przecież...
A jeśli nie, to jakie propozycje ma Solidarność, żeby usprawnić dialog społeczny?
Ja tak, no jeśli miałoby... To po co następną instytucję powoływać do tego, żeby pilnowała dialogu, którego tak naprawdę strony same nie pilnują, tylko tam prezentują swoją siłę. Nie? Natomiast czy jest inna propozycja? Nie mam pomysłu na to na dzień dzisiejszy.
Znaczy jest kilka możliwych rozwiązań. Część z nich jest nawet wprowadzana. Na przykład pewne, w cudzysłowie, przywileje dla tych firm, które układy zbiorowe pracy mają, prawda, i które na przykład startują w przetargach publicznych. Więc tutaj rozwiązań różnych można poszukiwać, żeby zachęcić pewnymi konstrukcjami formalno-prawnymi przedsiębiorcę do tego, żeby mu się po prostu opłacało, czy branżę, żeby opłacało się taki układ zawrzeć. Natomiast ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Otóż dialog społeczny nie ma być celem samym w sobie. Dialog społeczny musi prowadzić do pewnych rozwiązań, które generalnie rzecz biorąc sprowadzają się do większej partycypacji większych grup społecznych w tym naszym rozwoju, prawda? Bo to ma być dialog społeczny. Wiadomo, że maksymalizacja zysków nie prowadzi często do dobra firmy, że warto się dzielić tym zyskiem po to, żeby pracownik pracował wydajniej, lepiej, żeby czuł się bardziej związany z firmą. I powiem tak, że z takiej perspektywy to dzisiaj dialog społeczny oczywiście prowadzi do pewnych rozwiązań w tym kierunku. Przypomnę o płacy minimalnej, tak? Przypomnę o rozmaitych programach tak zwanych społecznych, wiadomo, nie będzie. Czyli ta idea, która jest na końcu dialogu społecznego, jest w miarę dobrze realizowana. Ale rzeczywiście nie jest to tak dobrze, żeby nie trzeba było poprawić.
Pan profesor Marcin Zieleniecki, czy takim słabym ogniwem są również związki zawodowe pracodawców? Bo na to bardzo często wskazuje.
Organizacje pracodawców.
Organizacje pracodawców.
No to już rozmawialiśmy o tym, że jeżeli chodzi o układy branżowe, na pewno tak. Takim rozwiązaniem, które powiedzmy jest stosowane w wielu państwach i właściwie formalnie rzecz biorąc w naszym systemie prawnym też jest możliwe, to jest tak zwana generalizacja układu, tak? Czyli sytuacja, w której jeżeli układ zostanie zawarty przez organizację pracodawców, dotyczy pewnej branży, obejmuje swoim zakresem odpowiednio dużą liczbę i pracowników, i pracodawców, to istniałaby możliwość rozszerzenia zakresu tego układu również na tych pracodawców, którzy na przykład nie są objęci, nie są członkami tej organizacji pracodawców, która taki układ zawarła, i wtedy unikamy przez to tak zwanej nieuczciwej konkurencji, to znaczy unikania przez pracodawców objęcia układem zbiorowym pracy właśnie po to, żeby szukać jakichś oszczędności, jeżeli chodzi o koszty, w sytuacji, w której tych oszczędności można szukać gdzieś indziej. Ja jeszcze jeden wątek pozwolę sobie poruszyć króciutko, który dotyczy też dialogu społecznego i też nawiązuje do sytuacji w roku 1980. Bez wątpienia możemy powiedzieć, że mieliśmy wówczas do czynienia, mówię o sierpniu 1980 roku, z kryzysem politycznym, prawda? Z kryzysem politycznym, też kryzysem ekonomicznym, gospodarczym. I gdybyśmy przez ten pryzmat spojrzeli na to, co się działo przez kolejne 40 lat, to pewnie doszlibyśmy do wniosku, że ten dialog społeczny, on się ożywia, on się rozwija wówczas, kiedy mamy do czynienia z jakąś formą kryzysu, to znaczy z sytuacją, w której na przykład zagrożony jest byt zakładu pracy i zagrożone są miejsca pracy. I myślę, że z tej perspektywy możemy spojrzeć na rok 2007 i kolejne lata, kiedy mieliśmy do czynienia z globalnym kryzysem ekonomicznym, i możemy z tej perspektywy spojrzeć również na to, co jest dzisiaj, to znaczy kryzys wywołany pandemią koronawirusa i rozwiązania szczególne, ekstraordynaryjne, które zostały wprowadzone też w tak zwanej tarczy antykryzysowej.
No właśnie, zakończył pan bardzo ważnym tutaj taką konkluzją, bo właśnie też chciałam się o to pana zapytać, czy ten dialog społeczny właśnie w czasach pandemii koronawirusa ma duże znaczenie i zapewne panowie się ze mną zgodzą, że ma ogromne znaczenie. Niestety musimy dzisiejszą rozmowę już kończyć. Ja przypomnę, że moimi rozmówcami byli pan profesor Marcin Zieleniecki z Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert prawa pracy, pan Roman Kuzimski, wiceprzewodniczący regionu gdańskiego NSZZ Solidarność, i pan Jacek Rybicki, publicysta, wieloletni członek władz krajowych i regionalnych NSZZ Solidarność.